Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcencie Ninenar 3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Big Myth, autorstwa Naomi Oreskes i Erika M. Skonwoja, to historyczna, analityczna książka non-fiction, która bada, jak w Stanach Zjednoczonych rozwijała się wiara w wolny rynek jako niemal naturalny i jedyny rozsądny porządek gospodarczy. Autorzy pokazują, że nie był to spontaniczny proces, lecz długotrwała kampania ideowa prowadzona przez czołat elit biznesowych, wspieranych przez sojuszników w mediach, nauce, edukacji i polityce. Książka śledzi ten proces w porządku chronologicznym, od wczesnego XX wieku po epok Reagana i współczesne spory o rolę państwa. SCAD wzięła się nieufność wobec regulacji, związków zawodowych i interwencji publicznej oraz jakie skutki miało to dla demokracji, polityki społecznej i reagowania na kryzysy. Przedstawić Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak z idei rynku zrobiono polityczne opowięty o wolności, autorzy zaczynają od podstawowego założenia, że market fundamentalism, czyli wiara w rynek jako najlepszy i jedyny naprawdę wolny pożytek, nie jest neutralnym opisem gospodarki, lecz ideologii. Księga pokazuje, że jej siła polegała na połączeniu wolności ekonomicznej z wolności politycznej. Dzięki temu każdy postulat regulacji można było przedstawić jako zagrożenie dla swobód obywatelskich. To ważne, bo nie chodziło jedynie o obronę zysków przedsiębiorstw, ale o stworzenie moralnej narracji, w której prywatny interes staje się dobrem wspólnym. Oreskes i Conway podkreślają, że taka opowieść była budowana stopniowo przez selektywny dobór argumentów, przemilczanie alternatyw i odwoływanie się do autorytetu klasycznych mylicieli. W efekcie rynek zaczął funkcjonować nie tylko jako mechanizm ekonomiczny, lecz jako symbol amerykańskiej tożsamości i politycznej cnoty, która upowszechniała antyżydowy przekaz. Jednym z najmocniejszych wódków księgi jest pokazanie, że promowanie wolnorynkowej ortodoksji odbywało się przez rozległe się instytucji. Autorzy opisują kampanię Majce wpływa na podręczniki, uniwersytety, związki zawodowe, organizacje branżowe i media popularne. Nie był to więc tylko spór intelektualny, ale dobrze zorganizowane działanie komunikacyjne. Szczególny rol odegrało finansowanie BADA i instytucji związanych ze szkołą Hicagowsk, co pomogło nadać idei wolnego rynku pozor naukowej neutralności. Księga pokazuje równie, jak ważne było przynoszenie przekazu do kultury masowej, między innymi przez programy telewizyjne wspierane przez wielkie firmy. To wyjaśnia, dlaczego doktryna, która początkowo krzyjały rod elit, z czasem stała się powszechnym językiem polityki. Dla autorów kluczowe jest tu nie samo istnienie argumentów probiznesowych, lecz ich systematyczne wzmacnianie przez pieniądze, instytucje i długofalowe strategie wpływu. Po trzecie, od odrzucenia nowego ładu do normalizacji deregulacji w drugiej połowie wieku, Hinka pokazuje, że antyżydowa retoryka dojrzewała przez dekady i stopniowo stawała się głównym nurtem. Oreskes i Conway, Leds, jak początkowo marginalne lub obronne reakcje biznesu na reformy progresywne i nowy ład zostały przekształcone w spójny światopogląd. W tym procesie ważne było przedstawianie regulacji jako pierwszego kroku do socjalizmu albo tyranii, co pozwalało z góry delegitymizować większą reform społecznych. Autorzy zwracają uwagę, że do upowszechnienia tego języka przyczynili się takie wpływowi ekonomiści, tacy jak Friedrich von Hayek i Milton Friedman, którzy dostarczyli intelektualnej legitymizacji dla ograniczania państwa. Kulminacją była epoka Ronalda Reagana, gdzie hasła o problematycznym wielkim Żydzie stały się częścią głównego nurtu polityki. To nie był jedynie zwrot partyjny, ale głęboka zmiana wyobraźni o tym, co państwo w ogóle moje i powinno robić. Po czwarte, skutki mitu wolnego rynku dla polityki społecznej i współczesnych kryzysów, autorzy nie ograniczają się do opisu historii idei, lecz pokazuje ich długie konsekwencje. Według nich dominacja market fundamentalism pomogła stworzyć warunki dla takich problemów jak kryzys mieszkaniowy, epidemia opioidowa, degradacja klimatu i słaba reakcja na pandemię COVID-19. Wspólnym mianownikiem tych zjawisk jest osłabienie zaufania do publicznej interwencji i przekonanie, że rynek sam z siebie rozwinie większość problemów. Księga argumentuje, że takie myślenie utrudniało wprowadzanie regulacji, które mogłyby ograniczyć szkody społeczne i środowiskowe. Ważne jest tedy, czy autorzy nie opisują tych skutków jako przypadkowych. Ich zdaniem są to logicznym rezultatem ideologii, która od początku traktowała ochronę konsumenta, zdrowie publicznego i środowiska jako podejrzan ingerencji w porządek gospodarczy. Dzięki temu księga łączy historię intelektualną z bardzo aktualną diagnozą problemów publicznych. Na koniec, czyli państwo i rynek zamiast fałszywego wyboru, ostatecznie The Big Myth nie jest tylko krytyk wolnorynkowego dogmatu, ale takie próby przesunięcia debaty w stronę bardziej realistycznego mylenia o gospodarce. Czyli za uznaniem je rynki samouiteczne, ale wymagają ram prawnych, nadzoru i instytucji publicznych. To ważny element księgi, bo odróżnia jin od prostych pamfletów antybiznesowych. Oreskes i Conway nie twierdzą, że rynek nalęn odrzuci, lecz mienie wolno traktować go jak siły samowystarczalnej i moralnie czystej. Ich analiza sugeruje, że demokracja potrzebuje równowagi między przedsiębiorczością a odpowiedzialnością publiczną. Taka perspektywa ma znaczenie praktyczne dla czytelników zainteresowanych polityką gospodarczą, regulacją, historii idei i debat o roli państwa. Księga pokazuje, czy uczciwa rozmowa o wolności gospodarczej musi uwzględniać takie władze, interesy i skutki społeczne. The Big Myth warto przeczytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas historia idei politycznych, amerykańska kultura gospodarcza i to, skąd wzięła się dzisiejsza nieufność wobec państwa. To księga dla czytelników, którzy chcą zrozumieć nie tylko, co się zmieniło w debacie publicznej, ale tej, jakimi metodami tych zamian budowano przez kolejne dekady. Jej największy zalet jest pouczenie szerokiej perspektywy historycznej z wyrąctes o roli propagandy, instytucji i interesów biznesowych. Wyróżnia sit na tle innych księdzek o kapitalizmie tym. Je nie zatrzymuje się na abstrakcyjnej krytyce rynku. Pokazuje konkretne mechanizmy upowszechniania przekazu, od podręczników i uniwersytetów po media i polityk masowy. Dla osób zajmujących się ekonomin, historii, politologii lub komunikacji publicznej to cenna lektura, bo pomaga rozpoznawa, jak idee stają się dominujące narracji społeczną. Dla szerszego grona czytelników jest to z kolei mocne przypomnienie, czy spor o rynek i państwo zawsze dotyczy takiej demokracji, odpowiedzialności i granic wpływu wielkiego biznesu. Jeśli chcesz nas wesprzeć Naomi Oreskes, możesz kupić księgę za pochernictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoim opinią. Do zobaczenia!